Więziennej Rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry. Witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Major Milena Garcarek i jest dzisiaj ze mną pan
Mateusz.
Panie Mateuszu, co się wydarzyło, że taki młody człowiek, lat
22,
znajduje się w więzieniu?
Szybkie pieniądze. No, skusiło mnie to, że w łatwy sposób można mieć duże kwoty pieniędzy, no i tak wyszło, że z prawem się zaczęło kolidować.
Czyli nie to, że legalnie pan postawił totolotka i wygrał pan w totolotka, bo tak rozumiem szybkie pieniądze, tylko coś pan przeskrobał.
Tak, dokładnie. A wyglądało to w sumie w ten sposób, że ktoś kiedyś pokazał, jak szybko oszukać człowieka na niemałe pieniądze i tak się to rozkręciło. A jeszcze prościej mówiąc, jakby to ująć tak ładnie w słowa...
A nie chodzi o to, żeby ładnie ujmować słowa, tylko mówić prawdę.
Znaczy, ogólnie rzecz ujmując, to było to tak, że jak przez internet tam są to eliksy, nie eliksy, no to stwierdziłem, że skoro można łatwo mieć szybkie pieniądze, to można spróbować. No spróbowałem raz tysiąc, drugi tysiąc, trzeci i tak w ciągu jednego dnia można było kilka ładnych tysięcy wyciągnąć. Tylko, że nie przemyślałem tego i wpadłem.
Ale to znaczy, że sprzedawał pan coś, czego pan nie miał?
No dokładnie tak to wyglądało. Sprzedawałem, załóżmy, iPhone'a, którego nie było. Brałem pieniądze na swoje konto, czego nie przemyślałem. No i tu tysiąc, tam tysiąc, tu półtorej tysiąca. A potem puk, puk, dzień dobry, policja.
Policja namierzyła konto i namierzyła pana jako właściciela. Tak pan powiedział, nie przemyślałem tego, że swoje konto podałem. To co, dzisiaj by pan podał konto swojej mamy, babci, żeby to przemyśleć i żeby nie wpaść?
Nie, raczej zrobiłbym to w dużo inny sposób, w sensie, że znalazłbym jakiegoś tam, powiedzmy, żula spod sklepu, zapłacił mu za założenie konta i robił to na niego.
No nie. Spodziewałem się, że powie pan, że dzisiaj to w życiu bym na coś takiego nie wpadł. W ogóle.
Nie wpadłbym. Ja to raczej bardziej patrzę przez to, jakbym to zrobił kiedyś, bo teraz to jak wyjdę, to mam zamiar wrócić do mamy i zacząć od nowa, a nie iść w to samo, żeby znowu i siedzieć.
A myśli pan, że osoby, które znajdują na słupa właśnie w takie przestępstwa ludzi, to nie wpadają?
Wpadają jak najbardziej, ale moim zdaniem to kluczem jest to, żeby ta osoba widziała człowieka raz i tyle.
Mhm. Czyli podaje pan teraz sposób na to, jak znaleźć taką formę przestępstwa, żeby czerpać z tego zyski i nie znaleźć się w więzieniu?
Znaczy nie, że podaję, tylko moim zdaniem po prostu patrząc przez własny bagaż pod względem przestępstw, no to tym się wzoruję, że skoro zrobiłem coś źle, no to wiem, jakbym się cofnął w czasie i miał zrobić to jeszcze raz, to jak zrobić, żeby nie wpaść.
Myślę, że nie ma czegoś takiego jak przestępstwa doskonałe, bo prędzej czy później ten wymiar sprawiedliwości dopadnie człowieka.
Czy dopadnie człowieka? Przecież są przypadki, że robią śledztwo przez 10 lat, a nie mogą znaleźć takiej osoby, więc to nie jest powiedziane, że za każdym razem ktoś musi wpaść.
No to prawda, ale z drugiej strony są łowcy głów, którzy potrafią po 20 kilku latach znaleźć osoby, które kiedyś dokonały na przykład zabójstw.
No właśnie, jak pani wcześniej wspomniała, zabójstw, to już musi być przestępstwo grubego kalibru, a nie tam jakieś drobne przestępstwo typu oszustwa.
Chciałby być pan oszukany na 1000 zł, że daje pan komuś, przelewa pan komuś 1000 zł za iPhone'a, którego nigdy pan nie zobaczy?
Znaczy, osobiście nie chciałbym być oszukany, aczkolwiek w tych czasach niczego nie można być pewnym. Dlatego moim zdaniem osobiście, jak ja kupowałem telefon bądź sprzęt, nie robiłem tego przez internet.
No tak, pan jest zapobiegliwy, bo pan wie, z czym to się je.
No, najprościej rzecz ujmując.
Powiem panu, że kiedyś ktoś mi ukradł rower i to było dla mnie straszne. Niby, według pana, głupi rower, a z drugiej strony, no ktoś na ten rower ciężko pracował, żebym ja go miała. I powiem panu, że było mi bardzo przykro, że jak ktoś może zabrać czyjąś własność.
Znaczy, tu się z panią zgadzam, bo sam osobiście też miałem przypadek, że mieszkałem kiedyś z jednym gościem i pomogłem mu, a wysiadłem na tym bokiem, bo zostałem okradziony na ponad 4000.
Czyli na szczęście też kiedyś ktoś panu zrobił krzywdę. Mówię na szczęście, oczywiście trochę przekornie, no bo często wielu osadzonych nie widzi problemów w tych przestępstwach, które popełniali, bo sami nigdy nie byli ofiarami przestępstw.
Jak najbardziej, aczkolwiek teraz znajdując się w obecnym miejscu, w obecnej sytuacji, moim zdaniem łatwiej jest dostrzec błędy z jakiejś perspektywy czasu, bo człowiek jednak tu siedzi zamknięty w tych czterech ścianach, w cudzysłowie oczywiście, i rozmyśla nad tym, co zrobił źle, dlaczego tak, a nie inaczej i w sumie jak teraz wyjść z tego, żeby znowu nie trafić w to samo miejsce.
No to jak z tego wyjść, żeby nie trafić tu?
Znaczy, na pewno zaprzestać wszelkich rzeczy, które mają jakiś związek z konfliktem prawnym i po prostu nie iść na żadną łatwiznę w drodze po pieniądze czy do sukcesu, tylko pracować na wszystko legalnie, uczciwie. No.
No trochę tak trudno w to uwierzyć, że tak fajnie jest pracować legalnie, uczciwie, skoro w jeden dzień można mieć kilka tysięcy, praktycznie siedząc przed ekranem komputera czy telefonu, no i klikając tylko praktycznie. Więc jak słuchacz ma uwierzyć panu, że lepiej jest być uczciwym niż zarobić kilka tysięcy w sposób nieuczciwy?
Tak jak wcześniej pani powiedziała, że co po niektórzy nie wiedzą, jak to jest właśnie z tej drugiej strony. Albo siedzą sobie na wolności i myślą, fajny, łatwy pieniądz, a jeżeli właśnie ktoś znalazł się po drugiej stronie, czyli poszedł siedzieć, to też na to inaczej wszystko spojrzy, bo jednak myśli, co tu zrobić, żeby znowu potem tam nie trafić. I jeżeli już się nad tym zastanawia, wyciąga pewne wnioski, wie, że nie chce się znaleźć w tym miejscu i będzie starał się robić wszystko, żeby po prostu tu nie trafić z powrotem.
Czyli brak wolności jest tak trudny, że lepiej żyć uczciwie.
Trudny, owszem, ale też moim zdaniem nakłania do refleksji, żeby spojrzeć na to życie do tej pory, zanim się poszło siedzieć, wyciągnąć wnioski, wypić to piwo, którego się naważyło do tej pory i zacząć w sumie od nowa.
Ma pan dopiero 22 lata, więc jakby życie przed panem. Jak pan sobie to życie wyobraża po wyjściu?
Znaczy, najprościej rzecz ujmując, ja zamierzam po wyjściu wrócić do siebie, w swoje rodzinne strony i tam zacząć od zera. Oczywiście już bez narkotyków, tak jak wcześniej, bez żadnych przestępstw. Znaleźć uczciwą pracę, zarabiać nawet kosztem nerwów, jak to w każdej pracy. Potem założyć rodzinę i żyć po prostu po swojemu.
Myśli pan, że nie będzie pana kusiło to, żeby łatwo i szybko zarobić pieniądze, tak jak do tej pory?
Nie będzie mnie kusiło, bo wiem, z czym to się je i czym to grozi, więc nie chciałbym drugi raz znaleźć się w tym samym miejscu.
Uważa pan już teraz siebie za osobę dojrzałą? Czy jeszcze do tej dojrzałości trochę panu brakuje?
Wie pani co, ja osobiście swoim zdaniem bynajmniej siebie za osobę dojrzałą nie uznam raczej nigdy. Brakuje mi do tego sporo i przyznaję się do tego otwarcie, aczkolwiek staram się iść jakby w dobrą stronę, żeby dojrzeć do swojego wieku, a nie zachowywać się cały czas jak dziecko.
Będzie pan miał wsparcie w postaci mamy, z tego co pan mówi.
Nie tylko mamy, bo siostry, jeszcze biologiczni rodzice, więc gdzieś tam ta rodzina zawsze będzie.
Czyli biologiczni rodzice to ktoś inny niż mama.
Tak jest, zgadza się, bo akurat ta mama, o której mówiłem, to jest adopcyjna.
I o niej pan mówi mama.
Tak, mówię mama, bo mnie wychowała.
Dowodzi pan temu, co ja też myślę, że nieważne kto urodził, ważne kto wychował.
No tak, tu 100% racja, bo jeżeli, znaczy moim zdaniem inaczej to ujmę, że nie sztuką jest dziecko urodzić, tylko je wychować.
Mam wrażenie, że dużo pan zawdzięcza tej mamie.
Zawdzięczam jej dużo, zbłądziłem, bo zbłądziłem. Przyznałem się do tego, sam osobiście zadzwoniłem do mamy, przyznałem się, że poszedłem siedzieć, czego moja mama już wiedziała wcześniej, że pójdę prędzej czy później, bo widziała, w którą stronę idę. Ale mimo to, po pierwsze adoptowała mnie, a po drugie nie skreśliła mnie nawet po czymś takim. Więc moim zdaniem urodzić dziecko to może każdy, ale wychować i kochać je mimo wszystko to już jest w ogóle inna bajka.
A ta siostra, o której pan mówi, to jest siostra biologiczna, czy tej mamy, o której pan mówi? Córka.
Siostra biologiczna, jedna z trzech.
Ma pan dobre relacje ze wszystkimi, z każdym rodzeństwem, z każdym członkiem rodzeństwa, czy tylko z tą jedną siostrą?
Z jedną nie mam kontaktu ze względu na to, że ma stopień upośledzenia Downem, problemy z sercem, więc siedzi w ośrodku na Pomorzu. Jedna jest w Norwegii, ale mamy kontakt. No i druga też jest w sumie na Pomorzu. Pracuje sobie normalnie, z mamą biologiczną ma kontakt. No i jeszcze jest siostra adopcyjna, ale z nią to nigdy się nie lubiłem. No to młodsze, też jedyna prawdziwa córka tych adopcyjnych rodziców, to strasznie rozpieszczona, przez co karpka odwaliła.
No, dobrze, że panu nie odwaliła.
Odwaliła. Jakby mnie odwaliła, to mnie siedział.
No właśnie, fajnie, że pan to też dostrzega i mówi o tym.
Co prawda, to prawda, jednak perspektywa czasu robi swoje.
Czyli dużo pan zawdzięcza tej mamie? Jeszcze komuś?
Znaczy moim zdaniem też osoby mi bliskie w jakiś sposób, czyli tam jacyś koledzy bądź inne przeżycia życiowe, które miałem do tej pory. Jednak gdzieś mi w głowie poukładały pewne sprawy, przez co też mogę spojrzeć z pryzmatu osoby dorosłej. Też mogę pomyśleć jakoś logicznie, a nie cały czas przez pryzmat łatwych pieniędzy, zabawy czy czegoś tam.
Czego mam panu życzyć w najbliższych miesiącach, latach?
Wytrwałości.
Wytrwałości w dążeniu do dobrych celów?
Tak uważam.
To tego właśnie panu życzę.
Dziękuję.
Mamy przyjemność, mam nadzieję, rozmawiać z panem pochodzenia ukraińskiego. Proszę się przedstawić z imienia.
Dzień dobry, Rostislav.
Proszę mi powiedzieć, co się stało, że jest pan w polskim więzieniu.
Już po pijaku jechałem na samochodzie i już szkoduję za tym, co zrobił. I po prostu do więzienia i muszę odsiedzieć ten wyrok, jaki się należy mnie.
No dobrze, że pan powiedział, że się należy, bo powiem panu, że Polacy, przynajmniej dzisiaj jak rozmawiam, to rzadko który powiedział, że coś mu się należało, tylko szukają usprawiedliwienia w tym, co się stało, że koledzy, że złe towarzystwo, a pan jest taką jedną z niewielu osób, które mówi, no zrobiłem to, co zrobiłem i należy mi się odsiadka.
Tak, bo już sam rozumiem, co ja już nie prawo. Już po pijaku jeździć na samochodzie, no i mógłby krzywdę komuś zrobić, nie tylko sobie, a i innym ludziom.
Czy zostało panu odebrane dożywotnio prawo jazdy, czy na jakiś czas?
Na 3 lata zabrali prawo jazdy i nie mogę już na polskim kraju jeździć na samochodzie.
To trzeba bardzo pilnować tych 3 lat, żeby wcześniej nie jeździć, bo potem mogą odebrać dożywotnio.
Tak, ja rozumiem to i szkoduję dużo bardzo. I nie chcę w ogóle że już sadać za samochód pijany, bo mógłby i dziecko ubić, albo kogoś innego.
A kiedy pan przyjechał do Polski?
Przyjechał 10 lutego przed wojną.
Aha, czyli tuż przed wojną.
Tak, przed wojną przyjechał.
A dlaczego pan tutaj przyjechał do Polski? W celach zarobkowych?
W celach zarobkowych, bo żona była w ciąży i musiał przyjechać, żeby jakieś sobie koszty już zarobić na dziecko. Bo już córka tutaj się urodziła, bo żonę zabrał, kiedy wojna się zaczęła i córka tutaj się urodziła w Płocku.
A na tych terenach, gdzie tam żona, gdzie państwo mieszkaliście, też już wojna przyszła tam do was, czy jeszcze nie zdążyła?
Nie zdążyła, ale tak przyleciały bomby, 4 razy było na okresie Ternopolu, bo sam pochodzę z Ternopolu.
Została tam jeszcze jakaś rodzina pana?
Tak, została matka i ojciec i brat młodszy, a ojca w ten raz zabrali do wojny. I zaraz ojciec na wojnie.
A pozostała część rodziny nie chce, mama nie chce i brat przyjeżdżać tutaj do Polski?
Brat nie mogę, bo brat podchodzi do wojny i Ukraina nie daje prawa przyjechać przez polską granicę. To musi się zostać, a matka nie chce zostawić młodszego brata samego tam na Ukrainie.
Rozumiem. Rozumiem też, że jest im tam bardzo ciężko.
Dużo bardzo ciężko i jeszcze ja tutaj nie ma nijakiej pomocy. No i szkoduję tak, że sюди popałem, ale muszę odsiedzieć i muszę już sprawić swoje życie na dobrzy pójść.
Dużo jeszcze wyroku panu zostało?
4 miesiące jeszcze się zostały.
Ale rozumiem, że żona i dzieci czekają na pana tutaj w Polsce.
Tak, tak, żona i dzieci tutaj w Polsce, w Kaliszu.
I tak w miarę im się żyje? Dają radę?
Daję radę, bo ojciec na wojnie tam jeszcze jakieś pieniądze pomaga żonie i matka. I daje tak pomału.
I państwo polskie też tutaj pomaga?
Tak, ona dostała 800+ na każde dziecko. No i tutaj w Kaliszu poszła do pracy, a dziecko małe do żłobka, a starszy syn do szkoły.
I starszy syn już zaczyna trochę po polsku mówić, czy chce ten ukraiński tak pielęgnować i nie bardzo chce mówić po polsku?
Nie, on bardzo mówi po polsku lepiej jak ja i już dobrze pisze po polsku. Bo ja już nie mogę pisać po polsku, a syn dobrze pisze po polsku.
Ale myślę, że pan przez te 4 miesiące jeszcze też nauczy się dobrze mówić po polsku.
No na pewno, bo już z Polakami to wszystko się nauczysz. Jakby byliby Ukraińcy, to by nie bardzo się nauczył. A tak, to z Polakami to szybciej się nauczy.
Rozumie pan pewnie wszystko, co my mówimy.
Tak, wszystko rozumiem. Prosto barier mam mowny, żeby gadać po polsku. A tak, to wszystko rozumiem. I, no i czytam po polsku wszystko, ale prosto pisać dobrze nie umiem.
Ale myślę, że pisać nie musi pan tutaj dużo. Chyba, że chce pan listy do żony pisać. Czy żona pana odwiedza tutaj?
Jeszcze nie, bo na razie nie mogę, bo tylko pracę zalatwiła i żeby przyjechać, to też pieniądze potrzebne.
No tak. To dobrze, że pan tak myśli, że najważniejsze jest to, żeby ona tam sobie życie układała i żeby pracowała. Mieszkanie wynajmuje, czy też...
Wynajmuje mieszkanie, 1500.
No tak, czyli rzeczywiście no, pieniądze są potrzebne w domu, ale dobrze, że żona jest zaradna.
Tak, żona bardzo zaradna i ona więcej siły ma jak ja. No tak, cudo próbowała się.
W ogóle mówi się o kobietach, przynajmniej w Polsce, że kobiety są silne. Tak. Silniejsze niż faceci.
Tak, to naprawdę. Żony silniejsze za facetów. I one bardzo myślą lepiej jak facety.
To miło to słyszeć, naprawdę.
To jest naprawdę, bo tak jest.
Mimo, że to faceci poszli na wojnę.
No tak, bo musi kraj ktoś ubezpieczyć, żeby Rosji nie poszli dalej na Europę.
A proszę mi powiedzieć, czy pan wie, co się myśli na Ukrainie o tej wojnie? Czy ona jeszcze długo będzie trwała? Czy są takie nadzieje na to, że jeżeli będzie broń, amunicja, to sobie Ukraina poradzi z Rosją? Co pan myśli tak prywatnie?
No myślę, jak że amunicja będzie, to Ukraina sobie poradzi, a jak że amunicji nie będzie, to Ukraina nie da zrady i prosto pójdzie Putin dalej, na pewno i do Polski i dalej, bo on się nie zostanie tylko na Ukrainie. On chce sobie zrobić historię, tak jak kiedyś Hitler, żeby pro niego książki już pisali.
A chciałby pan kiedyś wrócić na Ukrainę, czy na razie myśli pan o tym, żeby no, trochę pobyć tutaj w Polsce?
Nie, chciałby, ale nie mogę w ten raz, potrzebno już żonie pomagać dziecku, bo ja chciał jeszcze przed tym, kiedy wojna się zaczęła, ale żona powiedziała, że kuda jechać, jak tylko dziecko urodzi, to ja będę z dwoma dzieckami tutaj robiła na tym kraju.
Muszę pana jeszcze o coś tak trochę prywatnie też zapytać, bo mam do czynienia z wieloma Ukraińcami też poprzez tą moją dodatkową pracę i mam takie spostrzeżenia, które same kobiety Ukrainki mi mówią, że cieszą się, że są w Polsce, bo też wyrwały się z domów przemocowych i alkoholowych. I proszę mi powiedzieć, czy to jest tylko taki stereotyp, czy rzeczywiście dużo mężczyzn Ukraińców nadużywa alkoholu i też stosuje przemoc wobec swoich kobiet. Czy tego aż tak dużo nie jest?
Dużo nie jest, prosto w kogo jak w głowie zalożono, no nie daje rady, albo coś, nie wiem jak tam chodzi, no typa pro życie. I через tego pijesz i chcesz na pewno w głowie sobie prosto zabić, ale ono nie potrzebno. Potrzebno prosto w głowie sobie skласть myśli swoje i się zostawić na pracy i na pomocy rodzinie. А не по пияку там це зробить, авантури або щось інше.
А кобіти теж са особами, які надуживають алкоголю на Україні, чи менше пан з тим проблемом споткав, чи частіше мужчині?
Я би повідав, що на руно, напевне. Це мужчині, це кобіти, то є ж, напевне, на руно, бо хто як, по якому случаю сюди попав до Польщі, і хто як мисли про житті.
Чи то не має значення народовість, тільки від чоловіка залежить?
Так, то не має значення народовість, то тільки від чоловіка і від свого, ну, і свого мислення, що має заложено в голові.
Życzę пану і пана народові, щоб та війна якнайшвидше się скінчила, і щоб ви з повротом були вільним краєм, вільними людьми. No i żebyście właśnie tak jak pan mówi, żebyście wrócili do siebie i odbudowywali swój kraj.
Dziękuję bardzo.
Pan Darek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Darku, chciałam z panem porozmawiać, bo wczoraj wrócił pan z kilkudniowej przepustki.
Tak, wróciłem z przepustki pięciodniowej, którą spędziłem w domu i ogólnie załatwiając jakieś takie sprawy, no, prywatne.
Lubię rozmawiać z osobami, które były na przepustkach, gdzieś tam były na wolności, czy pracują na wolności, bo te osoby mają inny wyraz twarzy. Są takie radosne. Osoby, które tutaj dłuższy czas przebywają, cały czas na miejscu, są takie smutniejsze, a wy jak wracacie z przepustek, to jeszcze macie taki blask w oczach, taki blask wolnościowy, bym powiedziała. Czuje pan tą i widzi pan też taką różnicę w sobie, że tak z taką tęsknotą się czeka za tą wolnością, za tą przepustką, ciężko jest tu wracać.
Na pewno jest duża radość i moja, i rodziny, i bliskich. Jak widzimy się na wolności, w domu, w warunkach takich, można powiedzieć, neutralnych, nie jest to to samo, co na przykład widzeniu, gdzieś widzimy godzinę, tylko mamy czas na to, żeby spokojnie, swobodnie porozmawiać, czy coś zjeść, czy ogólnie, no, atmosfera jest, wiadomo, zupełnie inna, luźna, no, jak to w domu.
No właśnie, coś zjeść, bo kotlet schabowy w więzieniu, a kotlet schabowy na wolności to jest zupełnie inny smak.
Zdecydowanie, to jest zupełnie inne jedzenie, no wiadomo, no domowe jedzenie zawsze będzie lepsze od każdego innego.
Jest pan już coraz bliżej wolności, czy jeszcze trochę?
No z każdym dniem jest coraz bliżej, więc wyrok już odsiaduje ponad rok na tą chwilę, ale no jestem coraz bliżej tego okresu, jakby tego terminu wyjścia.
Tym bardziej, że chodzi pan właśnie na przepustki, bo to nie była pierwsza, no to pewnie to wyjście się też przybliży bardziej niż innym.
No myślę, że tak. No, na pewno daje, te przepustki dają bardzo dużo w odbywaniu tej kary. Jest zupełnie inne odczucie, jak się jednak wychodzi do tej rodziny, z nimi się spotyka, w porównaniu do tego, jak siedzi się tylko tutaj na miejscu, w zakładzie zamkniętym, z osobami, które tak naprawdę tutaj dopiero poznajemy. No a tutaj są, wiadomo, różne osoby, różne charaktery, więc no też różne sytuacje.
No. Teraz było miło, a teraz nie będzie miło. Ponad rok, czyli jakieś przestępstwo, no w terminologii więziennej, grube, jakby to nie jeden osadzony powiedział, czy nie grube?
Znaczy, myślę, że grube, no bo mam karę pozbawienia wolności troszkę ponad 2 lata łącznie. Jest to przestępstwo gospodarcze akurat w moim przypadku. Także no, według mnie jest to grube. No, w moim otoczeniu takim rodzinnym no, jest, jakby to powiedzieć, no, nie była to miła wiadomość, że w ogóle taką karę muszę odbywać, no ale tak wyszło, więc no, nic na to nie poradzę w tej chwili.
No, przestępstwo gospodarcze, to brzmi cały czas tak trochę enigmatycznie. Może pan to przybliżyć słuchaczom?
To znaczy, tutaj chodzi o przestępstwo gospodarcze dotyczące oszustw finansowych.
Oszukiwał pan innych ludzi, mając swoją działalność gospodarczą?
Nie, ludzi nie. Byłem pracownikiem w firmie, w której byłem kierownikiem między innymi 2 oddziałów, gdzie zajmowaliśmy się obsługą transportową tych firm. No i wyszły tam jakieś nieścisłości. No i tutaj jestem.
No ale przyznał się pan do tych przestępstw, tak?
To znaczy do końca się do tych przestępstw nie przyznałem, ale no z racji tego, że było duże prawdopodobieństwo, jak to powiedział sąd, że mogłem te przestępstwa popełnić, no to zostałem skazany. Między innymi ja też.
Czy uważa pan, że to jest duży wymiar kary, czy adekwatny?
To znaczy myślę, że zostałem dosyć surowo potraktowany, ze względu jeszcze też na to, że dostałem też artykuł, który jakby przedłuża mi możliwość przedterminowego wyjścia z normalnego trybu, czyli po odbyciu połowy kary. Ja natomiast mam możliwość dopiero po odbyciu 3/4 kary.
No to rzeczywiście, to jak grupa zorganizowana.
No, tam jest w tym artykule grupa zorganizowana, ale głównie chodzi tutaj o stały dochód.
Rozumiem. Grupa zorganizowana, czyli co najmniej 3 osoby biorą udział w przestępstwie, gdzie właśnie czerpią stały dochód z tego przestępstwa, tak?
No tak, tam było około 8 osób tak naprawdę, bo to były z 2 oddziałów pracownicy.
Rozumiem, że do tej pracy już pan nie wróci.
Nie, do tej pracy nie, aczkolwiek w takim samym charakterze tak naprawdę pracowałem po zakończeniu pracy w firmie, która zgłosiła przestępstwo. No i do tej pory ta firma nowa, w której pracuję, działa i tam żadnych zastrzeżeń nie ma, jesteśmy... że tak powiem, mamy czystą kartę i tutaj żadnych problemów nie było. Z tym, że podjęliśmy trochę inne kroki kontroli nad całą działalnością.
I tutaj nie kusi, żeby też coś pokombinować?
Nie, nie kusi. Jest wszystko teraz udokumentowane. Szczerze mówiąc, nawet sam się zacząłem zabezpieczać, że pewne rzeczy sobie jakby archiwizuję dla siebie, bo jako pracownik, no to z reguły jest sytuacja taka, że się nie... takich rzeczy nie, jakichś dokumentów pewnych nie zabezpiecza, no bo każdy mówi, no będzie dobrze, tam nie ma co się przejmować, no a później wychodzi tak, jak wychodzi. No, doświadczenie nauczyło mnie tego, żeby jednak teraz już archiwizować bardzo dużo dokumentów, którymi ewentualnie w razie jakichś problemów można się wytłumaczyć. I powiem szczerze, że w ostatnich kilku latach były sytuacje, że właśnie były niejasne gdzieś z firmami, które jak gdyby unikały opłacania faktur, no i te dokumenty pomogły w rozliczeniach.
Czyli to, co pan wcześniej robił, nauczyło pana na przyszłość teraz, żeby też umieć patrzeć innym na ręce.
Tak, patrzeć innym na ręce i być zabezpieczonym też, jeśli chodzi o mnie, zabezpieczenie dla siebie, żebym też potrafił się z pewnych rzeczy wytłumaczyć, no bo jak nie mam dokumentów, nie mam się czym tłumaczyć.
Jak pan sobie wyobraża życie na wolności, jak już pan tutaj stąd wyjdzie?
Znaczy założenia są takie, że wracam z powrotem do tej samej firmy i dalej będę pracował tak, jak pracowałem te ostatnie kilka lat.
A poza pracą?
Poza pracą rodzina, dzieci. Myślę, że to jest też najważniejsze.
Czyli są ludzie, którzy tam na pana na wolności czekają?
Tak, na szczęście mogę powiedzieć, że tak, więc no, to dużo daje. Na pewno dużo inaczej się też tutaj spędza ten czas, wiedząc, że jest ktoś, kto... na mnie czeka.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. Well, that's all, babe. I have to say goodbye. That's all, babe. I have to say goodbye. No more trouble in mind. No more.
deadline.